Witam Państwa, to jest 51. odcinek podcastu o Echa Rynku, czyli jest 15 lutego 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgus, witam Państwa.
Proszę Państwa, dzisiaj temat dotyczący głównie konfliktu akcjonariuszy w spółce Ferrum, ale zanim do tego przejdziemy, kilka ogłoszeń związanych z tym, co się aktualnie dzieje w stowarzyszeniu. No, tak jak Państwo, którzy śledzą od dłuższego czasu to, czym my się zajmujemy, to wiedzą, że wiosna jest takim bardziej aktywnym okresem w życiu stowarzyszenia i w międzyczasie zajmujemy się, w tym okresie zajmujemy się działalnością edukacyjną. Średnio co pół roku ostatnio organizujemy Akademię Tworzenia Kapitału i również w tym roku na wiosnę odbędzie się Akademia Tworzenia Kapitału. W zeszłym tygodniu tylko sygnalizowałem, teraz mam już troszkę więcej konkretów. Startujemy 17 marca w Gdańsku i po czym kolejno Katowice, Kraków, Warszawa i Wrocław. Całość potrwa około miesiąca, także tematyka z jednej strony inwestycje na rynkach alternatywnych, z drugiej strony garść informacji o funduszach inwestycyjnych. To wszystkie szczegóły są u nas na stronie na www.sjorg.pl. Wiedza dla inwestorów, jeżeli mogę tak powiedzieć, z podstaw funkcjonowania rynków kapitałowych. Tak, to 17 marca zaczynamy w Gdańsku, jest Akademia Tworzenia Kapitału. Zapisywać się trzeba już dzisiaj. Tutaj będzie rzeczy organizacyjnych będzie bardzo podobnie jak ostatnio, gdyż będzie to się odbywać w kinach Cinema City i wiem, że jest przygotowany dla uczestników ATK jakiś seans filmowy. Nie będę przyznawał szczerze jaki.
Michale, to powtórzmy jeszcze 17 marca.
Tak, Gdańsk.
Zaczynamy od Gdańska, tak?
Tak, to jest
powiedziałeś, że to już jest wiosna.
Tak, to nie jest jeszcze wiosna. Tak?
Jest jeszcze
no ale następne, ale już chyba Katowice to już będzie wiosna. Dla mnie to już jest wiosna, już czekam.
Mam nadzieję, że się nie mylisz.
Ja już mam dosyć, już jest zima, nie można jeździć samochodem. Ciągle ta zima i tak dalej. Już bym chętnie wiosnę przywitał, także ja już widzę wiosnę. Czyli tak, ATK na wiosnę, to jest bardzo wczesną wiosną, natomiast bardzo późną wiosną konferencja Wall Street, 11-13 czerwca. I tutaj dla osób, które będą słuchały tego podcastu dzisiaj, informacja, że dzisiaj bądź jutro pojawi się na stronie internetowej zarys programu. Jeszcze czekam na odpowiedzi z kilku wykładowców, chciałbym otrzymać jak najwięcej informacji. No i tak jak Państwo na pewno wiecie, to ten program, który teraz pokażemy Państwu Wall Streetu, on jest takim programem w wersji alfa. On aż do dnia konferencji będzie się rozrastał, będzie coraz więcej wykładowców. Mam nadzieję, że program jak zwykle będzie atrakcyjny. I zapisy z tego, co się orientuję, powinny ruszyć w tym tygodniu. W tym tygodniu, jakoś pod koniec tygodnia już będzie możliwość dla osób, które zawsze polują na te oferty first minute, taka możliwość będzie. I z ciekawszych rzeczy powraca po bardzo długiej jakby tutaj przerwie nasz projekt, który nazywa się IPO Day, czyli prezentacje trzech spółek, które wybierają się na giełdę. I najbliższy IPO Day jest planowany 23 lutego. To jest tak, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie będą prezentowały się trzy spółki, BlackPoint jako holding i Kulczyk Oil Ventures. I z tego co wiem, to będzie tak jak zawsze, czyli oprócz tego, że będziemy przyjść na giełdę i tam zadać pytanie przedstawicielom tych spółek, to będzie również prowadzona transmisja internetowa, więc jeżeli ktoś ma za daleko do Warszawy, nie chce się na to wybierać, ale będzie mógł śledzić w internecie jak to wygląda. A nic z ciekawszych rzeczy, przed chwileczką przyjechał do nas dobry akcjonariusz.
I której spółki?
Nie, akcjonariusz, gazeta taka.
Gazeta akcjonariusz.
Tak, taka gazeta, nie wiem, dlaczego ja wydaję gazetę. Nie, wiem, że prenumeratorzy Parkietu dzisiaj dostali akcjonariusza, więc jeżeli ktoś jest prenumeratorem Parkietu, to już może tego akcjonariusza czytać. Natomiast do członków stowarzyszenia zostanie on, no będzie wysłany na pewno jakoś partiami, ale już najwięcej egzemplarzy zostanie wysłanych w dniu jutrzejszym. Także członkowie stowarzyszenia, jak już dostają regularnie akcjonariusza za darmo, no powinni się w tym tygodniu spodziewać przesyłki. No i to ja mam tyle rzeczy organizacyjnych. O, jeszcze mam jeden apel, ale to pod sam koniec nagrania. To przejdźmy może do jakby głównego tematu nagrania. Pawle, powiedz mi tak tutaj w ogóle słuchaczom w dwóch zwięzłych słowach, o co chodzi w konflikcie akcjonariuszy w spółce Ferrum.
Spółka Ferrum, stary akcjonariusz, stary obecny od dość długiego czasu w spółce, to jest inna spółka BSK, spółka, której prezesem jest obecny przewodniczący Rady Nadzorczej Ferrum, więc to się można powiedzieć tak ładnie zazębia. Spółka, która kontroluje blisko 33% kapitału zakładowego, tam bez 0,1%. Pojawił się nowy akcjonariusz w życiu, że tak powiem, Ferrum. pan Pietrzak, który jest prezesem HW Pietrzak Holding. I to jest spółka, również pan Pietrzak indywidualnie, jako osoba prywatna, systematycznie zwiększają swoje zaangażowanie w spółce Ferrum. I powiem szczerze, że niewiele wskazywało na to, że to się przerodzi w jakiś konflikt. To oczywiście każdy akcjonariusz ma prawo skupywać akcje spółki publicznej, prawda, i zwiększać to zaangażowanie swoje maksymalnie.
Nie widzę jeszcze nic zdrożnego.
Tak, ja też jeszcze absolutnie nie widzę nic zdrożnego. No i przyszedł taki moment, że Pietrzak Holding zwiększył swoje zaangażowania na tyle mocno, że pojawiło się tutaj, że tak powiem, ryzyko dla drugiej strony. Ryzyko utraty większości w Radzie Nadzorczej, a co za tym idzie, być może i sprawowania realnej kontroli nad spółką. No i w tym momencie okazało się, że są jeszcze inni akcjonariusze, niewymienieni w raportach bieżących spółki, również na portalach giełdowych, bo ich zaangażowanie jest poniżej 5%, w związku z tym nie mają obowiązku, żeby się ujawniać. To są fundusze, ale między innymi to są dwie dość interesujące osoby.
Ja sobie wyświetlę może, jak wygląda aktualnie akcjonariat Ferrum, tak żebym ja też jakby wiedział, o co chodzi. Czyli tak, to BSK Return S.A. 30, tak. Niecałe 32%. Pan Sławomir Pietrzak, ale jako on sam, tak? A nie jest, patrz, jest Pietrzak jako...
Ja powiedziałem, zarówno indywidualnie, jak i też w spółce, no i też w spółkach zależnych. Mhm. Generalnie chodzi o to, że w momencie, kiedy te dwa poziomy, jeśli chodzi o zaangażowanie, zaczęły się do siebie w pewien sposób zbliżać, to ten poprzedni duży akcjonariusz i obecny największy, spółka BSK, zaczęła szukać jakichś sprzymierzeńców na rynku i znalazła takich sprzymierzeńców w osobach pana Wolnickiego i pana Jędrucha. Kojarzysz te osoby?
Tak, nazwisko tego pana Jędrucha kojarzę, słyszałem.
Ale... Pan Jędruch w tej chwili jest członkiem Rady Nadzorczej w Ferrum, został poparty na walnym zgromadzeniu właśnie głosami BSK. Powiem szczerze, że ja jestem zaniepokojony i jestem stanowczo przeciwny obecności tych dwóch osób.
Znaczy ja słyszałem, ale...
Pana Jędrucha w Radzie Nadzorczej.
Tak, ja słyszałem, ale chyba nie przy okazji tego, że on jest tam prawnozorczy.
Tak, bo pan Jędruch kojarzony jest z innych jakby czasów troszeczkę jeszcze i z innej sprawy, mianowicie z afery, tak zwanej afery Koloseum.
Aha, to coś kojarzę.
Panu Jędruchowi zostały postawione zarzuty związane właśnie z działalnością Koloseum. Zarzuty polegające na oszustwach finansowych na łączną kwotę powyżej 400 milionów złotych. Ja mówię o całej tak ogólnie aferze Koloseum.
Naprawdę jakie to są lata, bo już nie pamiętam.
To są lata 2000, jeśli dobrze pamiętam.
Okolice roku 2000?
Tak, to czyli dość dawno temu.
Czyli nie, bo wiesz co, ja pamiętam, ale że słabo pamiętam. Czyli to musiało być dawno temu.
Panu Jędruchowi postawione zostały zarzuty związane z oszustwami finansowymi na łączną kwotę przekraczającą 400 milionów złotych. Przy czym nie wiem, czy konkretnie jemu na ponad 400 milionów złotych. Tam tych aktów oskarżenia troszeczkę powstało. Pan Wolnicki z kolei był członkiem zarządu Koloseum. Obecnie ukrywa się, jest poszukiwany listem gończym, ukrywa się w Izraelu. Pan Jędruch również ukrywał się w Izraelu. On w takich, powiedziałbym, w trybie, dyplomatycznie powiem, w trybie przyspieszonym opuścił kraj, ukrywał się w Izraelu, został sprowadzony do Polski. Przebywał w areszcie, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji bodajże 3 miliony złotych. Od tego czasu sprawa się toczy. Ja oczywiście mam świadomość tego, że to niezawisły sąd w naszym kraju wydaje wyroki i pan Jędruch nie jest skazany. I ja absolutnie nie twierdzę, że on jest winny, natomiast faktem jest, że ma postawione zarzuty.
No właśnie, bo to, że ma postawione zarzuty, to jeszcze to jakby sprawa jest toczy się, tak? To jeszcze jest rozumiem, daleko od zakończenia.
Dokładnie. Mhm. Koloseum było również uwikłane w manipulację kursem akcji w Ferrum pod transakcję pakietową. Tam również powstały akty oskarżenia. To jest jakby odprysk tej całej afery Koloseum. Także pan Jędruch jest akcjonariuszem spółki od dość długiego czasu już. I ja się absolutnie z tobą zgadzam, Michale. Nie mam żadnych wątpliwości, że nie można powiedzieć, ja nie twierdzę i nigdy nie twierdziłem, że pan Jędruch jest winny. Twierdzę tylko, że ma postawione zarzuty i w sytuacji takiej, kiedy tych zarzutów jest wiele, kiedy sprawa jest rozwojowa i wielowątkowa, to uważam, że obecność takiej osoby w Radzie Nadzorczej spółki publicznej po pierwsze przekłada się na obniżenie wiarygodności tego Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego ogólnie, tak? a po drugie może odbić się również na sposobie prowadzenia i sposobie postrzegania biznesu prowadzonego przez spółkę Ferrum.
Ale wiesz co, Paweł, no twarde prawo silniejszego, tak? Powiedziałbym prawo silniejszego. Mają większość na walnym, mogą sobie przegłosować Osamę Bin Ladena na przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Dokładnie no, tak. Tutaj... Absolutnie się z tobą zgadzam. Natomiast ja występuję tutaj potroszę w imieniu inwestorów tych i akcjonariuszy tych, powiedziałbym, nie lubię tego słowa, ale powiem najdrobniejszych. Czyli tych absolutnie indywidualnych, statystycznych, że tak powiem, akcjonariuszy i inwestorów giełdowych. Dostałem sporo informacji. Poczytaj sobie też, Michale, fora internetowe, zachęcam, żebyś zobaczył, jak to wygląda. Znam kilka osób z imienia i nazwiska, otrzymałem maile, otrzymałem telefony i to nie jest wcale moja odosobniona opinia. Ponieważ pan Jędruch nie jest winny, bo nie został skazany, absolutnie nie twierdzę, że tam go trzeba do więzienia zamknąć czy coś. Natomiast uważam, że charakter spółki publicznej, transparentność i sposób jej działania powinny być na tyle, że tak powiem, ta poprzeczka powinna być tak wysoko postawiona, że nie ma miejsca na to, żeby akcjonariusze zastanawiali się, po co pan Jędruch jest w Radzie Nadzorczej.
No właśnie, bo...
Jakie to będzie miało konsekwencje następstwa?
Wiesz co, Pawle, bo ja nie za bardzo rozumiem tego ciągu logicznego. Jak to jest, bo ta spółka, ta BSK, tak, nie wiem, użyłeś takiego sformułowania, szuka sprzymierzeńców, tak, nie wiem, broni się przed jakimś przejęciem, tak, spółki Ferrum ze strony pana Pietrzaka i tak dalej. Tak. To jaki jest cel powołania do Rady Nadzorczej pana Jędrucha?
Pan Jędruch jest akcjonariuszem. Podejrzewam, że chodzi po prostu o zagwarantowanie sobie poparcia pana Jędrucha jako akcjonariusza.
A ile on ma tego Ferrum?
1,7% kapitału zakładowego. Ponad 2% ma pan Wolnicki, który był członkiem zarządu Koloseum. Tak, więc w sumie pan Jędruch będzie prawdopodobnie ze swoich akcji jako pełnomocnik pana Wolnickiego głosował z 4% pakietu, co jest bardzo istotnym.
To, aha, nie, 4% jak się naskłada to wszystko, to już jest, to zaczyna być sporo. A powiedz mi tak, a to jest jakby ten konflikt jakby tych akcjonariuszy, to jest jeszcze jakaś inna sprawa tutaj ukryta?
Inny aspekt.
Tak, oprócz tam powiedzmy sobie podejrzanej, powiedzmy sobie niekoniecznie krystalicznej przeszłości wymienionych przez nas panów.
Tak. Sprawa sprzedaży akcji własnych, która miała ostatnie miejsce. Było kilku akcjonariuszy, znaczy były jakby dwa pakiety akcji, które wiadomo było, że są na sprzedaż. Walne zgromadzenie upoważniło Ferrum do sprzedaży akcji własnych i to był pakiet 1,5% w przybliżeniu i Bank Gospodarstwa Krajowego miał 3,5% pakiet i również było wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo, że są to akcje na sprzedaż. Bank Gospodarstwa Krajowego chciał swoje akcje sprzedać, z tego co nam wiadomo, zapytał obie strony, kto jest bardziej zainteresowany i Pietrzak Holding zapłacił za te akcje 17,60 przy wycenie rynkowej poniżej 15 zł.
Czyli fajnie.
W okolicach 14 była cena rynkowa, zapłacili 17,60, 20% więcej, nawet ponad, w stosunku do ceny rynkowej.
No zależało im widocznie. No,
zależało. Kupili. A z punktu widzenia BGK zrobili interes.
No tak.
Prawda? No, sprzedali po 17,60 duży pakiet, który...
A na rynku by tego w życiu nie zrobili.
W życiu by tego nie zrobili. Jakby zaczęli 3,5% kapitału zakładowego sprzedawać, to by zaraz akcje były po 6 zł z powrotem. Albo po 7. No i był do, że tak powiem, spieniężenia ten 1,5% pakiet, który był w posiadaniu Ferrum. Wiadomo, że Ferrum z akcji własnych głosować nie mogło, więc te akcje tam po prostu były. No i akcje zostały sprzedane po 14 zł. Zgodnie z uchwała walnego mówiła, że można akcje sprzedać po cenie nie mniejszej niż 10 zł. De facto wszystko się odbywa zgodnie z prawem, ale ja czuję pewien niesmak i daje mi to trochę do myślenia. Myślę, że to jest wymowne. Chodzi mi o to, że ta druga strona, ta, którą my popieramy w tym konflikcie, czyli Pietrzak Holding, nie otrzymała oferty sprzedaży tych akcji przez Ferrum. Czy oni nie mieli w ogóle możliwości zajęcia stanowiska, żeby te akcje kupić. Oni by zapłacili za te akcje sporo. Na pewno więcej niż 14 zł. Zarząd sprzedał po cenie rynkowej, czyli za 14 zł.
Komu?
Nie wiadomo. Możemy się tylko domyślać, że nabywcą akcji jest podmiot bądź osoba, która na walnym zgromadzeniu będzie popierała jednak BSK.
Znaczy to jest, no tak jak nie, czy to jest, powiedziałbym, pewne działanie no, na niekorzyść spółki, tak? Można było sprzedać za więcej.
To było 300,
zostawić,
tak.
zostawić w spółce więcej pieniędzy,
oczywiście,
a sprzedano za mniej po to, żeby uzyskać jakieś tam poparcie nawalne. Tak ja tak dobrze to rozumiem?
W pewien sposób tak. Oczywiście decyzję o sprzedaży podjął prezes zarządu, więc on, tak, zawsze można powiedzieć, że on jest niezależny, natomiast on został powołany przez tą radę kontrolowaną przez BSK. Efekt tego jest taki, że to się wszystko ze sobą zazębia i jeśli tutaj
no BSK... Tak, ale działa jakby... Celem, powinnością prezesa zarządu jest zawsze działanie na korzyść wszystkich akcjonariuszy, a nie tam.
Otóż to, przede wszystkim na korzyść spółki. To było 350 tysięcy akcji.
A jaka jest różnica? Sprzedali po 14... Ile tych pieniędzy tam? 3 zł razy 350 trzeba przemnożyć średnio?
Myślę, że to mogło być około 1 000 000 zł.
1 000 000 zł mogło stać w spółce.
Tak, więc. Mhm.
Rozumiem.
Ferrum jest sporą spółką, a myślę, że 1 000 000 zł w przypadku Ferrum. Kapitału, powiedzmy sobie, otwarcie takiego tak obrotowego.
Czyli wolnej gotówki.
Zżywa gotówka.
To jest najlepsze, co może być.
To jest najlepsze, tak? Co może być.
Tak, a jeszcze mam takie pytanie, a jak tam śledzisz, może popatrzyłeś na jakoś, jak się tak interesujesz tą sprawą, wyniki tego Ferrum, bo ja przynajmniej tak nie bardzo, to jest, oni są dochodowi, to jest, z tego co widzę, to musi być jakiś łakomy kąsek, tak w ciemno.
Spółka jest dochodowa, spółka jest rentowna. Drugi, trzeci kwartał 2009 roku były na plusie.
No i jak patrzę na kurs, to bardzo ładnie na przestrzeni no,
kurs bardzo
roku,
ładnie,
tak?
Bo ktoś kupował akcję, prawda? Mm-hmm. Ktoś się bardzo mocno interesował. Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, o której tutaj musimy powiedzieć. Pan Piotrzek zaproponował dość ciekawą strategię, jeśli chodzi o Ferrum. Tutaj zaproponował zacieśnienie związków, czy utworzenie związków, nawiązanie takich kontaktów z jego własną spółką i korzystanie przez Ferrum z sieci dystrybucji, którym dysponuje właśnie Pietrzak Holding. No, podał tutaj z jednej strony, można by powiedzieć, że dość konkretne rzeczy, jak na przykład zmniejszenie kosztów tak, zarządu i kosztów operacyjnych z ponad 4% do 3% w stosunku do przychodów w przyszłym roku. Ma to według niego wynikać z elementów synergii pomiędzy właśnie Ferrum a jego spółką. Zaproponował też bardzo ciekawe rzeczy, jak na przykład, bardzo ciekawe rzeczy uważam dla akcjonariuszy, dlatego BSK w pewnym sensie też powinno być tym zainteresowane, jak na przykład stała polityka dywidendowa. Tych punktów jest bardzo dużo, można się z nimi zapoznać na stronie stowarzyszenia, w dziale interwencji, w bieżących interwencjach, któryś wątek od góry, chyba drugi albo trzeci, to jest właśnie sprawa dotycząca Ferrum i tamta strategia zaproponowana przez pana Pietrzaka jest wymieniona. My się generalnie z nią utożsamiamy.
Dobra, a powiedzmy tak, kiedy jest walne tej spółki? W piątek?
19 w piątek.
To jest najbliższy piątek i jest, czy my jesteśmy na tym walnym?
Tak, jesteśmy.
I co my tam mamy zamiar zrobić generalnie?
Na tym walnym?
Tak. Czy nie możemy powiedzieć?
Możemy powiedzieć, a możemy. Ja tutaj taką może krótką historię opowiem.
A co teraz? Anegdotę?
W piątek? Nie. W pewnym sensie tak. W piątek ukazał się artykuł w Gazecie Giełdowej Parkiet, gdzie omawiane były właśnie sytuacja w Ferrum i sytuacja na tym zbliżającym się walnym zgromadzeniu. Z tego artykułu wynika mniej więcej taki wniosek, że BSK ma miażdżącą tutaj przewagę i tak naprawdę nie bardzo jest po to na to walne jechać. Okazało się, dzisiaj rano dotarła do mnie taka informacja bardzo interesująca, którą potwierdziłem w innym źródle, ale jeszcze nie potwierdziłem w samej spółce. Natomiast z dwóch źródeł już to wiem, że lista, na podstawie której pisany był artykuł piątkowy w Parkiecie, jest listą niepełną i niekompletną.
To tak można? Przecież to już rekord day było...
Właśnie. I to jest
ponad 8 dni temu, tak?
Tak, to jest jedna z tych, że tak powiem, niemiłych, niesympatycznych i trudnych do przewidzenia sytuacji. Dwa fundusze, które łącznie dysponowały 6% pakietem akcji, plus minus 6%, zarejestrowały się prawidłowo na to walne zgromadzenie, ale nie zostały uwzględnione na liście Krajowego Depozytu.
A jakże to tak? Nie wiadomo?
Nie potrafię ci na to pytanie odpowiedzieć.
Teraz Państwo nie widzieli, Paweł zrobił taką minę, taką... O, taką jak
tak,
ja teraz.
Państwo nie widzieli, Michał zrobił dokładnie taką samą tak, minę, jak ja zrobiłem.
Taką, nie mam pojęcia. Taką,
tak, jestem zdziwiony, nie mam pojęcia, z czego to wynika.
Ja rozumiem, że jakiś inwestor indywidualny zadzwoni, niewyraźnie powie przez telefon, wydaje mu się, że się zarejestrował, tak naprawdę się nie zarejestrował, tak? Ale jakiś, wiesz, fundusz, no nie wydaje
fundusz, się... poważni akcjonariusze, duzi akcjonariusze, no nie powinno być takich problemów, ale z tego, co wiemy, jutro będziemy mieli kompletną listę, już oficjalną, ostateczną, jutro jest... Ten termin zaczyna swój bieg na 3 dni przed walnym zgromadzeniem, czyli walny jest w piątek, jutro jest wtorek.
Czyli akurat no, 3 dni robocze to jest jutro, zaczyna
swój bieg. Tak, dokładnie. I od jutra włącznie możemy już upominać się jako akcjonariusze o listę akcjonariuszy zarejestrowanych na walne zgromadzenie, wtedy będziemy wiedzieli coś więcej.
Ale czekaj, bo od kiedy, jak to przypomnę, jak to jest teraz zgodnie z prawem? 16, na 16 dni przed jest record day, to kto tak. Tam chce się zarejestrować, to ma się rejestrować.
Tak.
I nie wiadomo, nie wiem, 17 nie jest znana lista akcjonariuszy.
17.
Sorry, no dzień po record date, tak?
No nie,
dzień po record
nie
date.
Jest.
Na 15
znaczy,
dni
dzień,
przed
po, dzień po record date jeszcze można się rejestrować. 2 dni po record date już się nie można rejestrować, ale lista nie jest znana. Lista jest znana, ona jest później przez kilka, nie pamiętam w tej chwili dokładnie jak to jest, ale ona jest przez kilka dni przesyłana do, przez biura maklerskie, domy maklerskie do Krajowego Depozytu. Mhm. Krajowy Depozyt bodajże na 6 dni, ale też nie jestem pewien w tej chwili, takie daty, powiem szczerze, nie, terminy nie trzymają się mojej głowy.
Ale wiesz, to w ogóle dziwna sprawa.
I wszystko trafia do KDEP-u i dopiero KDEP przesyła to do spółki.
Ile to całe, to do spółki trafia na kiedy, na ile dni przed walnym?
Chyba 5 albo 6.
Czyli już powinno być.
No tak, tylko że ta lista właśnie była błędna, więc oni czekają na nową listę i być może zarząd ma już tą nową listę.
Jakaś w ogóle fantastyczna sprawa. Jak
może, słuchaj, ale może zarząd ma, tylko my nie mamy prawa się upomnieć tą listę.
Dlaczego?
Bo Kodeks Spółek Handlowych mówi nam, podpowiada nam w tym miejscu, że możemy to zrobić na 3 dni robocze przed walnym zgromadzeniem.
Aha.
I wtedy możemy się upominać o listę. Mamy do tego prawo i spółka nie może nam takiego prawa odmówić. Na dzień dzisiejszy, no... Nie dostalibyśmy tej listy, po prostu.
No wiesz co, jak jesteśmy tam w otwartym konflikcie z zarządem spółki, no to...
Powiem szczerze, no to że raczej... zarząd się nie wypowiada, to jest też ciekawe.
Zapewne nie darzą nas wielką sympatią.
No, być może, zarząd stanowiska nie zajmuje, nie chce się wypowiadać na łamach prasy. Wiem, że też dziennikarze z TVN, CNBC Business mieli trudności ze skontaktowaniem się z zarządem Ferrum. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, po co ja w ogóle mówię o tym błędzie na liście? Bo kiedy już wszyscy myśleliśmy, że nic z tego nie będzie, to po tym, po uwzględnieniu tych dwóch funduszy, okazało
to może
się,
jednak
że
coś z tego będzie,
ostrożne,
tak?
ostrożne szacunki nasze no, pokazują, że te 20-30 tysięcy akcji
może grać rolę,
może
tak?
Być tą wisienką na torciku.
Języczkiem uwagi.
Może być języczkiem, ale pięknie.
Nie, bo ta wisienka mi nie pasowała. Słuchaj. Ale wiesz co, a to jeszcze tak ci zadam, a jaki jest plan tego walnego, co tam ma się dziać?
Rada nadzorcza.
Wybór rady nadzorczej, tak. Kluczowa sprawa tak. W tej spółce.
Tak.
Bo kto przejmie radę nadzorczą, ten przejmie spółkę, a nie ma, nikt nie zgłosił się do głosowania grupami.
Nie.
Czyli kto będzie miał 50,001% głosów, ten obejmie całą radę.
Tak. Przy czym akcjonariuszy jest troszkę zarejestrowanych. Jest, są inwestorzy finansowi. Mhm. Nie wiemy, jak zagłosują. Mhm. Natomiast
znaczy muszą... te dwa fundusze mówimy.
Plus jeszcze inne.
O, to ciekawa
i
sprawa.
Oni wszyscy muszą się opowiedzieć. Mogą zrobić tak. Mogą nie przyjechać na walne.
No to
i
tak
zajmować
jest.
Stanowiska w ogóle.
Czyli powiększyliby siłę BSK teraz. Nie przejeżdżając na walne.
Tak, w tym sensie tak. No oczywiście my nie możemy zakładać, że oni będą głosowali tak samo jak na przykład Pietrzak Holding, czyli przeciwko panu Jędruchowi. Chociaż powiem szczerze, że instytucje finansowe, no byłbym trochę chyba zaskoczony, gdyby popierały, jawnie popierały taką kontrowersyjną osobę. Tutaj upatruję pewnie troszeczkę ciekawego przebiegu tego walnego. Jestem bardzo ciekaw, jak to jest. Jak to będzie?
A ty jedziesz sam osobiście na to walne? Tak, z ciekawości.
Tak, jadę sam osobiście. Zabieram wiceprezesa Piotra Cieślaka ze sobą.
Ale będzie wesoło.
Czy żartuję, śmieję się. Jedziemy razem. Mhm. Jedziemy razem na to walne. W tej chwili czekam jeszcze na pełnomocnictwa. Mam nadzieję, że dojdą, że dotrą. Nie mogę się skontaktować w tej chwili z akcjonariuszami. Miałem takie pełnomocnictwa 3 obiecane. W tej chwili z pewnych pełnomocnictw, które leżą na mojej biurku, mam kilkanaście tysięcy akcji.
O, to miło. Właśnie chciałem
to zapytać. To jest bardzo mało, to się nie okłamujmy. To jest bardzo niewiele. Ten odzew, o ile on... No, licząc go w telefonach i mailach, można by jeszcze oczekiwać...
Że był niezły, tak jak przyszło to przesyłanie pełnomocnictw, to było już tak trochę
tak,
gorzej.
Bardzo tak? Często tak niestety jest. Tym razem też się to w ten sposób skończyło. Ten odzew nie jest taki, jaki bym sobie tego życzył, ale to też wynika z bardzo ciekawej kwestii. Moim zdaniem takiej, że free float na Ferrum jest znacznie, znacznie mniejszy niż nam się rzeczywiście wydaje.
Że tam dużo
myśmy
ma
tą sprawę
ludzi
nagłosili,
po 3%,
tak,
po 4%.
Myśmy nagłosili tą sprawę wszędzie, gdzie mogliśmy. I ja szacuję na 3-5% rzeczywisty free float na Ferrum.
A reszta jest już ludzie pokupowali.
A reszta tak? To są tak pakiety Nawet nie muszą być bardzo duże, natomiast pakiety, które się opowiedziały w jakiś sposób po której stronie konfliktu i to powoduje, że no, de facto ten free float stanowią zgodnie z definicją i technicznie, natomiast... Free floatem naprawdę nie są. No zobacz, że mówimy o dwóch funduszach, które mają 3%, po 3%, tam plus minus, więc mamy razem 6%. Mówimy o panach Wolnickim i Jędruchu, którzy łącznie mają 4%, to już jest 10%. Mhm. Takich akcjonariuszy, ja myślę, jest naprawdę dużo.
No to szybko ucieka. BSK ma 30 parę, tak? To i tak dalej, i tak dalej.
Tak, dokładnie.
Pan Pietrzak w dwóch osobach, jako spółka, jako on po prawie razem 13, tak? No i uciekają te procenty.
Uciekają.
No dobra, wiesz co, ciekawa sprawa, ale dobra, czekaj, my jedziemy, chcemy generalnie wybór innej rady nadzorczej niż aktualnie.
Przede wszystkim my uważamy, oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że no, w spółkach kapitałowych jest tak, że kto ma więcej akcji, ten ma prawo głosu. Wszyscy mają prawo głosu, ale decydują ci, którzy zaangażują swoje pieniądze. I my przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby nakłaniać akcjonariuszy, żeby odwołali pana Jędrucha.
Jasna sprawa.
Nie, w Radzie Nadzorczej Ferrum może być 7 osób. W zależności od tego, to jest bardzo ciekawe, tak? Bo być może, że każdy będzie chciał mieć swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Powiem szczerze, że nie ukrywamy. Czy czasami nie wystawimy kandydatury przedstawiciela stowarzyszenia? Mhm. Takim kandydatem byłby wiceprezes Piotr Cieślak.
Mhm, rozumiem. Tylko wiesz co, jak nie ma głosowania grupami, to mówi, ten kto będzie miał 50,0001%, ten obsadzi wszystkich, nie?
No tak, pytanie tylko, czy jakby też nie powinniśmy nakłaniać jednak inwestorów, no bo tutaj nie ma coś na noże. Tak jak dzisiaj mnie na antenie TVN CNBC pan redaktor zapytał, czy nie lepiej by było, gdyby spółka prowadziła spokojnie swoją działalność operacyjną, niż angażowała się tutaj w jakieś konflikty. Oczywiście, że byłoby lepiej. I na tym piątkowym walnym jest szansa, żeby ten konflikt zakończyć. Ja nie widzę nic przeciwko. Uważam, że jak najbardziej, skoro jest dwóch akcjonariuszy, z których obaj kontrolują 30% akcji, po 1/3 kapitału zakładowego, to oni powinni ze sobą współpracować. Albo dla dobra spółki niech się jeden wycofa kapitałowo i nie będzie problemu. Ale jeśli obaj akcjonariusze chcą być zaangażowani w spółkę, chcą mieć możliwości kontroli działalności operacyjnej tej spółki, to powinni w takiej sytuacji ze sobą współpracować, bo nie wyobrażam sobie, i to tak samo w stosunku do Pietrza Chodnik, jak i do BSK, ja sobie nie wyobrażam, żeby akcjonariusz, który ma 30%, tuż pod, bądź tuż nad 30%, nie miał chociażby tak swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. To byłaby moim zdaniem patologiczna sytuacja. Natomiast mówię stanowcze nie panu Józefowi Jędruchowi.
Znaczy ja sobie potrafię wyobrazić, nie? No to po prostu głosowanie. Znaczy,
nie, no, nie, no Michale, oczywiście, no technicznie, no, tak, bo tutaj nie podchodzisz w tej chwili.
Ale
trochę.
Oczywiście, bo to bez sensu, bo to ci zwołają kolejne walne i zażądają głosowania grupami.
Będziemy się w ten
koniec,
sposób
tak?
przepychać w nieskończoność. Nie o to chodzi. Rzeczywiście nie o to chodzi.
Czy no wiadomo, że z punktu widzenia takich tak naprawdę drobnych akcjonariuszy Ferrum, to jakaś to zgoda powinna być.
Oczywiście,
tak?
że tak.
To najlepiej było, natomiast... Natomiast powiem ci prawdę, tak, mi się mieści w granicach wyobraźni tutaj otwarty konflikt, no bo skoro tam to BSK ma tego pana Jędrucha, który jest no, postacią, tak jak mówisz, bardzo kontrowersyjną, tak, i o niekoniecznie krystalicznej przeszłości, no to po coś go mają, tak? Po coś
no,
go mają, jest ten jakiś interes
tylko.
I tak, gdyby to wszystko było w porządku, to by się nie uciekali
inną
do takich rozwiązań.
Jest jeszcze jedna interesująca sprawa. Pietrzak Holding podnosi tutaj zarzuty o to, że transakcje pomiędzy Ferrum a BSK są transakcjami nierynkowymi. I że tak naprawdę odbywają się one z dużą korzyścią dla BSK, ze stratą dla Ferrum. Co by oznaczało, że na przykład transakcje sprzedaży przeprowadzane są
Zaniżonej... jakieś działalności operacyjnej teraz, tak?
Tak, mówię po prostu działalności sprzedażowej po prostu. No i teraz no, my jakby zapoznaliśmy się z tymi uwagami, nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować, nie mamy takiej możliwości. No bo nie mamy. Akcjonariusz powiedział, że są pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o działalność sprzedażową w spółce. No i my teraz co mamy do dyspozycji? Tak? Możemy apelować do akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, żeby pozwolili nam na merytoryczną ocenę.
A, no to czekaj, bo to wyjaśniło się to, co ja cały czas próbowałem spytać, ale jakoś nie potrafiłem zapytać, po co ten konflikt, tak? Jest podejrzenie, że BSK wyprowadza kasę, znaczy wyprowadzą, no tak, wyprowadza kasę.
Swoją. Takiego, żeś określone uszył, to twoje zdanie.
No nie, no wyprowadza kasę, w sensie skoro czerpie korzyści finansowe, które są nie, no nie, niezgodne z jakimiś tam, nie wiem, cenami rynkowymi, no to...
Tak, to jest rzecz, którą trzeba koniecznie zweryfikować.
To jest jakby podstawa tego problemu. Mhm. No.
Ja tutaj może od razu wyjaśnię, żeby nie było tak, że ktoś sobie pomyśli, że przychodzi pan Pietrzak do nas jako akcjonariusz spółki Ferrum, mówi nam, że druga strona oszukuje spółkę i my, że my zaraz zajmujemy jego stanowisko i tak dalej. Nie, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy przychodzi do nas akcjonariusz i mówi, że pewna spółka prowadzi działalność no, nie do końca z korzyścią dla spółki, to my się sprawą interesujemy. I teraz szukamy sposobu, żeby tą kwestię zweryfikować. A jakie mamy tutaj sposoby? No nikt nam dokumentów, Michale, nie pokaże. Możemy zostać albo powołani do Rady Nadzorczej, jeśli obecny zarząd i BSK nie mają nic na sumieniu, to powinni umożliwić nam merytoryczną weryfikację tych zarzutów. One i tak zostaną zweryfikowane, bo jeśli Rada Nadzorcza po ukonstytuowaniu się okaże się, że jest niezdolna do tego, żeby te dokumenty przeglądać, a jest takie ryzyko, bo pamiętaj, że Rada Nadzorcza może żądać dokumentów na posiedzenie Rady Nadzorczej, ale robi to kolegialnie. Mhm. Tak? To, że czasami jest tak, że członek Rady Nadzorczej idzie do prezesa i mówi, no, że chciałby zobaczyć tam jakieś dokumenty, a prezes mu to wyciąga z teczki, to oczywiście, że tak Rady Nadzorcze działają. Ale
no, może powiedzieć mu nie.
Ale może powiedzieć mu nie. I wtedy trzeba pamiętać, że wszędzie w KSH jest napisane Rada Nadzorcza, a nie członek Rady Nadzorczej. To są dwie różne rzeczy. Więc jeśli Rada Nadzorcza będzie w takim kształcie, że będzie miała problem, żeby te dokumenty przeglądać, to jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się powołanie rewidenta do spraw szczególnych.
Dokładnie.
I pan Pietrzak ma taką możliwość, bo do tego potrzeba 5% głosu.
To ma dawno.
Pan Pietrzak może coś takiego zrobić i z tego, co jakby z informacji, które do tej pory przekazał, które są również na naszej stronie internetowej zamieszczone, on to zrobi.
Jak tylko stanie przymuszony, nie będzie konsensusu w piątek.
Bo to jest ostatnia, nie oszukujmy się, to jest ostatnia po prostu możliwość.
Jest najbardziej brutalna taka, ale...
Ona spowoduje dodatkowe koszty, przeciągnięcie całej sprawy bardzo długo, bo rewident do spraw szczególnych, jak w momentu podjęcia uchwały, to nie jest tak, że to 2-3 tygodnie masz wszystko skończone i raport rewidenta. To nie, nie, nie. Więc to będzie wymagało odrobinę czasu i ja się w sumie wcale nie dziwię, że pan Pietrzak woli tego uniknąć, ale z jego deklaracji wynika, że to zrobi, jeśli nie będzie miał innego wyjścia. I my wtedy będziemy mogli posługiwać się no, rzeczową, merytoryczną oceną rewidenta do spraw szczególnych. Wtedy ja będę mógł już powiedzieć oficjalnie, że tak, zarzuty pana Pietrzaka były uzasadnione, bądź moim zdaniem zarzuty pana Pietrzaka nie były uzasadnione. Zobaczymy. Na razie to jest tylko i wyłącznie pogląd jednej ze stron, natomiast warto się temu przyglądnąć, warto próbować to zweryfikować, od tego również jest.
Znaczy, natomiast jeżeli te zarzuty pana Pietrzaka o tym moim takim już bardzo brutalnym wyciąganiu kasy były uzasadnione, no to jest to działanie ze szkodą dla spółki przez obecny zarząd.
Tak.
Czy sprawa w ogóle do prokuratury?
To się musi wtedy skończyć w prokuraturze.
No to...
Ciekawa oczywiście, sprawa. No ale to jakby za każdym razem, kiedy mamy działanie na szkodę spółki, jesteśmy w stanie to udowodnić, jesteśmy mniej więcej w stanie oszacować, jaką stratę finansową spółka poniosła, to za każdym razem można powiedzieć, że jest to działanie na szkodę spółki i można napisać zawiadomienie do prokuratury. Podstawa jest.
Dobra, Paweł, rozumiem cię. To wszystko wiem, to przyznam się ciekawa
ja
sprawa.
Ja przepraszam, ale ja bym, Michale, tak ci tutaj dozowałem to napięcie z czasem. Tych wątków, aspektów jest bardzo dużo, więc ja nie chciałem tego wszystkiego na początku naszego dzisiejszego nagrania po przecinkach wymieniać, bo to zrobiłaby nam się rozmowa bardzo wielowątkowa z tego, więc tak powolutku dochodzimy do tych wszystkich.
Ale do tego najważniejszego doszliśmy w ogóle, po co
tak,
to
oczywiście.
Jest, tak? Bo jakby że to jest kontrowersyjna postać pana Jędrucha, no to jest jakby dla mnie był mało przekonujący argument. Ale podejrzenie o wyprowadzaniu pieniędzy po tam zaniżonych cenach rynkowych i tak dalej, no to jest już dla mnie bardzo poważny argument. Tak? No bo to jest już to są żywe pieniądze. To jest to coś, co tak naprawdę najbardziej interesuje akcjonariuszy tej spółki. Dobrze, to będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Jeszcze jeden apel na sam koniec, ponieważ my tutaj tak dyskutujemy, że będziemy jechali na to Walne i tak dalej. Paweł, powiedz mi, na ilu byliśmy walnych w 2009 roku?
Ale masz na myśli wszystkich przedstawicieli, tak? Na wszystkich walnych, tam gdzie SI było zarejestrowane
tak,
jako
tak,
SI
tak.
I było na tym walnym.
Tak jest, mniej więcej.
Trudno mi jest powiedzieć. Powiedziałbym, że między 30 a 40.
A, to powyżej 60 z tego, co ja się orientuję.
Tak?
Tak, to gdzieś tam liczyliśmy.
No to wszystko wynika z tego, że ja mam tak spółki, które... Nie. Aż tylu nie byłem. Rzeczywiście mogło mi umknąć, na ilu walnych zgromadzeniach byli przedstawiciele oddziału gdańskiego, warszawskiego, lublińskiego, te najaktywniejsze oddziały. To wszystko można na naszej stronie policzyć, bo tam od pewnego czasu mamy taki zwyczaj, że relacjonujemy...
Jest relacja z każdego, tak, z każdego wolnego. Dobra, bo ja powiem ci, dlaczego o tym mówię. Mhm. Mówię o tym dlatego, gdyż jakby to działalność w obronie inwestorów indywidualnych, to wiadomo, wszyscy, którzy się interesują troszkę stowarzyszeniem wiedzą, to jest nasza działalność statutowa.
Tak.
Działalność statutowa, no i tutaj mówimy wprost, my potrzebujemy na to pieniędzy. Tak? To kosztuje, tak? Nie da się pojechać za darmo na walne, tutaj pozałatwiać kilku spraw, to kosztuje nas dużo pieniędzy.
No
i mówię o tym dlatego, gdyż zbliża się termin rozliczeń deklaracji podatkowych na wszystkich tutaj obywateli. I przypominam, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest organizacją pożytku publicznego, zatem jeżeli Państwo chcą, to i do czego serdecznie namawiamy, można nam przekazywać 1% podatku.
Mhm.
I przypominamy, że od 2 lat można przekazywać 1% podatku nie tylko z PIT-u tego osobistego, ale również z PIT-u tego giełdowego, a także jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to z tego PIT-u gdzieś pod działalność gospodarczą również. Dlaczego oczywiście serdecznie namawiamy, zachęcamy. Raporty z wykorzystania jakby tych pieniędzy są u nas na stronie. Tak? My sobie wprost, gdyby nie jakby tutaj ta działalność, na co my wydajemy pieniądze z działalności statutowej, tak? Czy tak jeździmy na walne, udzielamy porad inwestorom, organizujemy właśnie Akademię Tworzenia Kapitału, wydajemy akcjonariusze, no jest troszeczkę tych działalności związanych, organizujemy konferencję Wall Street, profesjonalny inwestor, jest troszeczkę jakby tej działalności statutowej, na którą naprawdę potrzebujemy tych pieniędzy.
Po prostu.
Także jeżeli mogą Państwo, chcą i zgadzają się z naszą działalnością, uważają Państwo, że robimy dobrą robotę, to zachęcamy Państwa do tego przekazania dla nas tego 1%.
A jeśli się Państwo nie zgadzacie, to wtedy prosimy jak najszybsze poinformowanie nas o tym mailem.
Tak, bo może coś źle robimy to przecież.
No, oczywiście, otóż to.
Dobra. Okej, to był 51. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Paweł Wielkus, bardzo dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień.